Dobrze was widzieć. Dwa lata temu, kiedy na synodzie naszego kościoła usługiwał pastor z Brooklynu, Jim Cimbala, powiedział pewne słowa, które zapamiętałem. To jest kościół wielotysięczny, to znaczy w niedzielę bywają spora grupa ludzi na nabożeństwach. On powiedział tak, żeby zwracał się oczywiście do pastorów, do ludzi, którzy służą w kościele w Polsce i opowiadał, mówił tak, żeby nie marnować okazji na każdym nabożeństwie, żeby głosić Chrystusa. On powiedział, że w związku z tym, że ma co tydzień te kilka tysięcy osób na sali, zawsze jest ktoś, to nawet statystyka dowodzi tego, ale z jego doświadczenia wieloletniego wie o tym, że zawsze jest na sali ktoś, kto tego dnia postanowił popełnić samobójstwo. Właśnie tego dnia, w każdej niedzieli. Mam nadzieję, że nie macie takich zamiarów dzisiaj. Ale chciałbym dzisiaj mówić o pewnej przypadłości, na którą cierpimy wszyscy, niezależnie czy jesteśmy wierzący czy niewierzący, na przypadłości naszej duszy, która ma się raz dobrze, a raz to drugie. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na rękę. A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. To jest bardzo dziwny opis, przyznacie. Praktyki, którą Jezus robi, trudno jakby wyjaśnić dlaczego, ale taki opis mamy między innymi w Ewangelii Marka. I jako wierzący w Boże Słowo wiemy, że tak było. Przywiedli do niego człowieka, który był głuchoniemy. Wyobraźcie sobie, spróbujcie wyobrazić siebie, że przez jeden dzień nie możecie nic powiedzieć i nic nie słyszycie. Może z tym niesłyszeniem to będzie trudne wyobrazić, ale spróbujcie przez jeden dzień się nie skomunikować z nikim, nie móc z kimś zamienić słowa, nie móc, nie być w stanie wypowiedzieć tego, co w środku przeżywasz. Nie mówię o cichych dniach, tak? Tego też nie ma być, ale w ogóle nic. A oto mamy tu człowieka, który jest głuchoniemy. Nie tylko nie jest w stanie wypowiedzieć się, co jeszcze nie słyszy tego, co świat do niego mówi. David Wilkerson kiedyś w jednym z swoich kazań nawiązał do tego fragmentu i zwrócił uwagę na pewną rzecz. Czytamy, że wziął go na bok, osobno od ludu. To jest bardzo znaczące. Bo Pan Bóg ma sprawę z każdym z nas osobna. Pomimo tego, że jesteśmy w grupie, pomimo tego, że czasami wychodzimy do modlitwy, pomimo tego, że potrzebujemy czasem świadków tego, co wyznajemy Bogu i to jest bardzo ważne, dlatego potrzebujemy Kościoła. Kościół jest nam bardzo potrzebny, czy nam się to podoba, czy nie. To jednak tak naprawdę Pan Bóg ma sprawę z każdym z nas osobna i każdemu z nas osobna poświęca swój czas. I kiedy Pan Jezus miał tą swoją sprawę, w cudzysłowie oczywiście z tym człowiekiem, czytamy, że dotknął się jego języka, spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. Wilkerson powiedział, że położył nacisk bardzo na to słowo westchnął. To jest to, jakby Pan Jezus przez ten moment westchnięcia wzniósł ku niebu wszystkie te niewypowiedziane przeżycia, które ten człowiek miał przez całe swoje życie. Przez te lata, kiedy nie mógł nic wypowiedzieć i kiedy nie wiedział, co się dzieje na zewnątrz, bo nie słyszał, on tylko widział. I to jest bardzo ważne, bo Jezus właśnie taki jest. Jeżeli ktoś ma ciebie znać i rozumieć w takim najgłębszym tego słowa znaczeniu, to jest właśnie On. Nawet najlepsza żona i najlepszy mąż czasami nie wystarczy w kwestii zrozumienia. Chcę być z wami dzisiaj bardzo szczery. Zresztą trzeba być szczerym, wydaje mi się. Końcówka poprzedniego roku, listopad, grudzień, styczeń, to był bardzo trudny dla mnie okres, kiedy stan mojego zdrowia się pogarszał, występowały następne jakieś symptomy, czułem się generalnie rzecz biorąc słabo, jakieś, wiecie, lekarz jakieś papiery wypisywał, jakieś niepewne rokowania, wiecie jak to czasami jest, kiedy usłyszymy to, czego nie chcemy usłyszeć. I kiedy tak przechodziłem przez to wszystko, jeżeli jesteście w takim momencie, albo byliście w takiej chwili, kiedy rzeczywiście wydawało się, że spod waszych nóg się grunt gdzieś tam usuwa, to poklepywanie po ramieniu albo mówienie kogoś, że nie martw się, będzie dobrze, to jest absolutnie nie na miejscu. Znaczy na pewno, ja na pewno nie chciałem tego usłyszeć. Kiedy tak sobie samotnie wiedziałem, że mam Anię przy sobie, już wypróbowana w bojach jeszcze przez lata, ja tak troszeczkę jestem, może nie hipochondrykiem, ale czasami lubię, wiecie, dodawać sobie, no bo głowa pracuje jeszcze i dodaję sobie różne scenariusze i trzeba czasami je bardzo mocno odcinać i kończyć te filmy w głowie. Więc wiem, że mogę na nie polegać. Ale kiedy wieczorem siedziałem w tym całym moim, wiecie, w świecie, kiedy wszystko mi wirowało, nie miałem siły, w głowie mi się kręciło i nie wiedziałem, co dalej. Przeglądałem sobie, wiecie, filmiki z YouTube'a. I natrafiłem na filmik z Talent Show. W związku z tym, że lubię muzykę, czasami lubię oglądać sobie, jak ładnie ludzie śpiewają. I znałem tą piosenkę, znałem ten utwór, ale wykonanie tego utworu bardzo mną poruszyło. Pozwólcie, że dzisiaj w naszej kaplicy zaprezentuję wam fragment tego nagrania. Wybaczcie mi, jeśli mam nadzieję, że nie poczujecie się jakoś urażeni, ale jest to piosenka z 1992 roku zespołu R.E.M. w zupełnie innej wersji, wykonywana przez duchownego irlandzkiego. Bardzo proszę o fragment tej piosenki.
Hello, how are you? I'm fine, Sam, thank you.
Od drugiej minuty poproszę. Ok, możesz puścić. Kiedy dzień się dłuży, a noce spędzasz samotnie, kiedy masz już dość tego życia, nie poddawaj się. Nie odpuszczaj, bo wszyscy czasem płaczą. Wszyscy czasem cierpią. Czasem wszystko jest nie tak. Kiedy jesteś samotny, spędzasz te noce i dni tak sam, chcesz sobie odpuścić, nie poddawaj się. Nie rzucaj rękawicy. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Dziękuję. Wiecie, kiedy słuchałem tej piosenki, zdałem sobie sprawę, że ta jest piosenka też o mnie. Może powiedzieć, o, świecka piosenka. Myślę, że wszyscy mieszkańcy tej planety, którzy żyją dzisiaj na obliczu tej planety, mają to samo, czy są wierzący, czy niewierzący. Czasami po prostu boli. Każdego z nas czasem tak złapie, że nie wiadomo, co dalej. Oczywiście tutaj jest nawiązanie do tego, żeby szukać pomocy u przyjaciół. Jak najbardziej jest to wskazane. Kiedy skończyłem słuchać tego nagrania, zauważyłem, że mam twarz mokrą od łez. Widziałem, że ta piosenka jest o mnie. Powiadają, że sukces rodzi się przez ciężką pracę. Potrzebna jest krew, pot i łzy. Jest tak? Oczywiście, że tak. Krew, pot i łzy. Kiedy nas tak bardzo boli, to wtedy, wydaje mi się, najpiękniej wołamy do Boga. Już przestajemy myśleć o tym, jak to powiemy, czy będzie to się zgadzało, bo jak ciebie przyciśnie tak bardzo mocno, że boli i chcesz tylko pomocy od Niego, to jest najpiękniejsza pieśń, która się wydobywa z twojego wnętrza. Nie ma niczego lepszego, niczego bardziej prawdziwego. Kiedy tak najpiękniej wołamy, to Bóg przychodzi i ratuje swoje dziecko. Ale krew, pot i łzy towarzyszą nam przez całe życie. Szczególnie jeśli chcemy coś osiągnąć. Szczególnie jeśli mamy coś z Bożego planu do zrealizowania lub ze swoich tych drobnych planów, które mam nadzieję wszyscy z Bogiem konsultujemy. Przypomina mi się opowieści, kiedy za chwilę wam powiem o pewnym wydarzeniu, opowieści, które pastor Edward opowiadał mi, kiedy Tomek Haręża opowiadał mi, kiedy budowaliście tą kaplicę. Ktoś sobie wchodzi, no, bardzo fajna kaplica, tak? I siada sobie w ławce i potem mówi, że mu zimno, albo że mu ciepło, albo że duszno, albo że... A słyszałem opowieści o ludziach, którzy naprawdę natrudziliście się strasznie. Mnóstwo wyrzeczeń pracy, krew, pot i łzy. Tak nawiasem mówiąc, przypomniało mi się, jeśli byliście na kongresie w Świnoujściu, to pastor Marek Ciak z Wełdapie opowiadał, że jak jest 20 lat pastorem, nigdy nie słyszał, żeby, albo inaczej, nie było takiej niedzieli, w której jednym nie było za długo, drugim za krótko, jednym za ciepło, drugim za zimno. No, tak to właśnie z nami jest. Tak, żebyśmy trochę też dystansu do siebie mieli. Mój przyjaciel w Teksasie, w południowym Teksasie, młody chłopak, on kiedyś tutaj był, David Garza, wygląda, no, z pochodzenia rodzina meksykańska, opowiadał swoją historię z pewnego wypadku, który miał miejsce przy remoncie, budowie jednej z kaplic kościoła, w którym miałem przyjemność pracować czy służyć 4 lata temu. Opowiadał historię, kiedy to w związku z tym, że Rick Gannon to jest taki człowiek, który rzeczywiście ciągle mówi krew, pot i łzy i wszyscy, wiecie, no, się zabierają do roboty i krew, pot i łzy. I on opowiadał o tym, jak remontował na pierwszym piętrze, wystawał z balkonu i chciał przykręcić, wiecie, wkrętarką płytę do sufitu. Wystawił nogę i chciał wkręcać to, bo chciał pokazać przed pastorem też przy okazji, że jest taki, że szybciej to zrobi niż powinien. Ale zapomniał o tym, że to, co pod jego nogą jest, to jest sufit podwieszany. Chwilę później leżał na piętro niżej. Kiedy ludzie podbiegli do niego, ci, którzy pracowali na tej budowie, Oczywiście pytanie, czy wszystko w porządku z tobą? No, dziwne pytanie, ale czy masz się dobrze? Czy jest, co ci się stało? Jak tam się masz? On mówi, że tak, wszystko okej, no, bo był przytomny, wszystko wydawało się, że jest okej, ale w momencie, kiedy oni patrzyli w stronę jego ręki, zauważył, że odwracają głowę. Mówi, coś chyba się wydarzyło jednak. No miał mocno uszkodzoną rękę właśnie z tą wkrętarką. Jakieś kawałki metalu pocięły mu rękę. Gruz z góry, gruz z dołu wszedł w jego rany. Pocięta ta ręka, wiecie, gdzieś tam powykręcana. Krew oczywiście. No pierwsza rzecz to co? Samochód czy karetka i do... na SOR, nie? No i kiedy jest na tym pogotowiu ratunkowym, byśmy powiedzieli, na izbie przyjęć, w szpitalu, no pielęgniarka mówi, no to wie pan co, zanim przyjdzie lekarz, to bardzo pana poproszę, żeby pan tą rękę umył, doprowadził jakoś do porządku, żebyśmy wiedzieli, co tam się stało. I on stał pod tą, wiecie, pod kranem i mówi, straszny ból. Nie wiem, czy porównywał do bólu rodzącej kobiety, ale my tak czasami mamy, mężczyźni. Mył tą rękę i towarzyszył temu wielki ból. W chwilę później, kiedy wchodził lekarz do tej sali, okazało się, on tak kątem oka tylko zobaczył, ten lekarz ma w ręku coś chyba, co mu przypominało szczotkę. I powiedział, wie pan co, dobrze, a teraz wyczyścimy tę ranę. Więc możecie wyobrazić sobie jego przerażenie. Potem przyszła kolej na zastrzyki w tą rękę, żeby nie bolało aż tak bardzo, kiedy będą zszywać i składać. I oczywiście te przeciwtężcowe, inne sprawy. A tygodnie cierpienia. Tygodnie i potem miesiące rehabilitacji. Opowiada, że nawet do dzisiaj nie do końca jest sprawna ta ręka. Gdzieś tam z kciukiem coś się dzieje. A wymagało to czasu, a proces był bardzo bolesny, żeby ta ręka doszła do pełni, czy do jakiejś tam, żeby została po prostu wyleczona. I teraz taka, poczynię taką drobną uwagę, bo u nas mówimy o wyleczeniu, w języku angielskim jest i wyleczenie, i uzdrowienie, to jest jakby to samo słowo. Chodzi o powrót do pełnej funkcjonalności tego, co nie działało. Tak? No bo o to właśnie chodzi w wyleczeniu czy w uzdrowieniu, tak? Jeżeli coś nie działa, lekarz powiedzmy mówi, co trzeba zrobić, żeby to wróciło do swojej funkcjonalności. I umówmy się, że będę teraz mówił o tym wyleczeniu tej ręki, o nie uzdrowieniu, ale o wyleczeniu tej ręki. Teraz on powiada tak, załóżmy trzy scenariusze. Kiedy znajduje się z tą pocharataną ręką u lekarza, pierwszy przypadek jest taki, bardzo męski zresztą, myślę, nie jest tak źle. Nie, nic mi nie jest. Panie doktorze, wszystko będzie okej. Okay. To jest tak, jak idziemy do dentysty i mówimy, że wie pan co? Przestało mnie boleć. Dopiero wtedy, kiedy dentysta bierze ten metalowy, wiecie, taki w końcówki zaczyna stukać w ten ząb, okazuje się, że jednak coś na rzeczy jest. Więc pierwszy przypadek jest taki, że można to udawać, można zignorować, powiedzieć, że nie jest tak źle. I tak mam wrażenie, często z naszymi poranieniami, ranami robimy. Mówimy, dobra, nie jest tak źle. Ale wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby właśnie ten człowiek powiedział do lekarza, nie jest tak źle, jadę do domu. Bo ma takie prawo, tak? Nie ma przymusu leczenia. No, znaczy, on nie musi się leczyć, tak? A co by mu groziło? Na pewno jakaś infekcja, tak? To w najlepszym wypadku. A potem mogła być jakaś dysfunkcja tej ręki, bo może trzeba było coś tam zrobić z tą ręką, żeby ona wróciła do normy, a w najgorszym wypadku może jakaś, wiecie, gangrena i może amputacja, nie wiem. Drugi przypadek, uruchamiam pozytywne myślenie. będzie wszystko dobrze. Jest źle, ale będzie wszystko dobrze i idę do domu. Myślimy sobie, z czasem się poprawi. Jeśli chodzi o takie rany, częściowo tak, ale jeżeli jest zbyt poważnie, to nie za bardzo. Ze strachu przed bolesnym procesem powrotu do zdrowia, czasami jesteśmy w stanie sami przed sobą skryć, zakryć. No, przed Bogiem raczej się nie da ukryć. Trzeci przypadek. Wyobraźcie sobie, może dla łatwiejszego obrazu, że to ja jestem z tą zakrwawioną ręką. Wchodzi pielęgniarka do sali, na izbę przyjęcia, tą rękę zakrwawioną, obolałą, pociętą. I ona się zwraca do mnie tak. Panie Robercie, czas leczy wszystkie rany. Do widzenia. I wychodzi z sali. Czy czas rzeczywiście leczy wszystkie rany? Z punktu widzenia medycyny koniecznie należy zidentyfikować problem, przyczynę. Nazwać rzeczy po imieniu, żeby potem móc rozpocząć proces prowadzący do wyzdrowienia, tak czy nie? Jak to jest, można zastanowić się, że w przypadku takich ran, wiecie, tam z nogą, z ręką, z naszym ciałem, wiemy, że tak jest, bo tak powinno być, no tego oczekujemy od lekarza, tak? A nie, że tam nie lekarz, co powie, nie spojrzy na mnie i napisze tam rutino skorbin i 3 dni niech pan zostanie w domu, tak? Proszę. No tego byśmy chcieli od lekarza, czy nie? Nie, to jest bardzo potrzebne, żeby ten początkowy stan nazwać po imieniu, zobaczyć, na czym polega problem i wtedy przedsięwziąć odpowiednie środki prowadzące do wyzdrowienia, czyli powrotu do pełni funkcjonalności. Jak to jest, że bez problemu przyjmujemy taką kolej rzeczy w przypadku zranień naszego ciała, a jakoś do naszej duszy inną miarę stosujemy? Czasami nie chcemy się przyznać, że nas boli. Sami przed sobą. Mówię o mężczyznach głównie, ale nie tylko pewnie. Albo nie chcemy, boimy się, że będzie bolało, żeby wejść w ten proces naprawiania środka. Unikamy, tylko nie dotykamy. Może kiedyś przeżyłeś poczucie odrzucenia w przeszłości, dawno temu. Ja nie mówię to, wiecie, o mechanizmach psychologii, bo po prostu każdy wie. Może przeżyłeś zawód, może wielkie rozczarowanie, może miało być wszystko tak pięknie, a miałeś nadzieję, a tu nic z tego. Mijają lata, patrzymy w to lusterko rano i tak zastanawiam się, kto tam na mnie patrzy. Może straciłeś kogoś bliskiego, którego nie jesteś w stanie już zastąpić. Może tak bardzo cię boli to. Może ktoś wypowiedział w twoim kierunku bardzo szorstkie słowa i one gdzieś tam niejako się kołaczą w twojej głowie. Może czasami, wiecie, to jest... Wiem, że na sali są nauczyciele. To jest bardzo ważna rola. I czasami nauczyciele, wiecie, że słowa mają moc w pewnym sensie, tak? I w dosłownym również. Słyszeliście na pewno przypadka, kiedy dorosła kobieta jest na po raz czwarty na kursie angielskiego dla początkujących i nie może zaliczyć testu, bo 30 lat temu nauczycielka powiedziała: ty, Zielińska, się nigdy w życiu angielskiego nie nauczysz. Znacie to? Z ciebie to nic nie będzie. Jeżeli będziesz próbować zignorować te rzeczy, nie dotykać ich, sam stan z siebie się nie poprawi. Pamiętam swój pierwsze swoje rozczarowanie i zawód taki w chrześcijańskiej przyjaźni. Mieszkaliśmy wtedy w okolicach Siedlec. To był 97 rok chyba. Ludzie, u których byliśmy nawet zameldowani, bardzo bliscy przyjaciele i o wszystkim praktycznie rozmawialiśmy. I nagle jakiś pstryk i pamiętam, że wiecie, bo to było parę lat po nawróceniu, ja tak szczerze wierzyłem, że jak wierzący coś powie, to tak jest, że to się jakby nie, on tak powiedział, no to ja mu wierzyłem, a potem się okazało, że powiedział zupełnie coś przeciwnego. I ja po prostu nie mogłem sobie z tym poradzić, wiecie, że z przyjaciela niewiele zostało. I że ktoś się zapiera, wypiera. Są świadkowie. Ja mówię, no przecież są świadkowie. I pamiętam, nie mogłem sobie z tym poradzić. To, wiecie, tak mnie gniotło w środku, jako młodego jeszcze mężczyznę i młodego wierzącego, bo tak, wiecie, wierzyłem tak bardzo w Kościół. W to, że ludzie doznają zmiany nagle i na całe życie. Że to się dzieje z automatu niejako. Co nie jest prawdą. I pamiętam, lecieliśmy wtedy z Anią do takiej małej miejscowości Morecambe na północy Wielkiej Brytanii, Anglii. I gościliśmy tam w takim zborze między 70-osobowym, świętej pamięci już pastor David, bardzo taki delikatny człowiek, jak to Anglicy, jak robił zdjęcie ze mną czy z Anią, to obejmował, ale wiecie, tak palce to trzymał tak gdzieś 5 centymetrów obok, żeby tylko nie dotknąć, tak? To są Anglicy starej daty, tak? Anglicy w ogóle nie lubią kontaktu fizycznego, to Hiszpanie lubią. Bardzo miły człowiek. I pamiętam to nabożeństwo i po nabożeństwie mówi, a to był taki kościół, wiecie, niezależny, taki chyba bardzo charyzmatyczny, ale bardzo kochani ludzie, bardzo kochani ludzie. I on mówi, słuchajcie, to dzisiaj po nabożeństwie na zakończenie będziemy modlić się o chorych na kręgosłupy. Jakoś tak, taka kolej wypadła. Nie wiem, czy co tydzień o kogo innego się modlili, ale... No i tak stałem, pamiętam, i mówię... Coś mnie boli, no to chyba wyjdę. I wyszedłem do przodu i pamiętam, David do mnie podszedł i mówi, Robert, a wiecie, w sercu miałem ciągle to i w głowie i w duszy taki ścisk miałem, bo nie rozumiałem tego, jak to może być, że człowiek, za którego byłem w stanie się pokroić, z którym razem siedzieliśmy przy stole, jedliśmy, śmialiśmy się, swoje dni razem spędzaliśmy, nagle w drugą stronę zupełnie. Mówię, tak podszedł do mnie i mówi, a ja mogę się pomodlić o coś innego. A mnie do niego zaufanie, to się zważy, że mi jest zaufanie do osoby, którą prosisz o modlitwę. Ja mówię, tak. Tak nachylił się nade mną i powiedział jedno zdanie. Ludzie zawodzą, Pan Bóg nigdy. Wiecie, rozbeczałem się po prostu. Pierwszy raz w życiu tak się rozbeczałem jak dziecko. Dosłownie, jak to Biblia mówi, z wnętrzności, ale nie wiem, czy wiecie, że to słowo wnętrzność to jest gdzieś tutaj. To ma miejsce w ludzkim ciele tutaj po prostu. Tak? Jakby byśmy powiedzieli, z wnętrzności ten płacz pochodził i nastąpiło moje uwolnienie od tego ciężaru. Zrozumiałem, nauczyłem się tego, że tak z nami czasem tak jest z nami, ale z Panem Bogiem jest zupełnie inaczej. Jeśli czas goi rany, to czemu masz ciągle w pamięci te sytuacje, te twarze? Oczywiście na odbudowanie zaufania trzeba sobie zapracować. To nie jest tak, że jak ktoś cię zranił, to musisz od razu, hej, jestem znowu gotowy. Przyjaciele, czas nie gojran. Nie ma na świecie lekarstwa na pękniętą, poranioną duszę. Nie ma na świecie operacji chirurgicznej. Poszedłbyś do specjalisty i powiedziałbyś: panie doktorze, panie profesorze, potrzebuję, żeby pan zrobił jakiś zabieg, żeby mi to serce, ta moja dusza, żeby ona była z powrotem taka radosna, jak w dniu mojego nawrócenia. Czy może pan mi pomóc? Nie ma tabletki na świecie, która zniosłaby ciężar grzechu. Nie ma. Jest pewne niebezpieczeństwo. Ja mówię teraz świadomie o tym, że to, o czym śpiewał ten człowiek i autorzy tej piosenki, o tym, że każdy z nas cierpi, dotyczy każdego z nas. Niezależnie, czy jesteśmy biblijnie wierzącymi, czy zupełnie niewierzącymi. I uwaga, jest pewien mechanizm, który powoduje, kiedy nas bardzo boli, kiedy nas czujemy, że ta rana krwawi, że jesteśmy gdzieś tam poharatani w środku. Jest pewne niebezpieczeństwo grożące każdemu z nas, również Biblii niewierzącym, żeby szukać ujścia, szukać ratunku, szukać szybkich rozwiązań i byleby pomogło. Byleby zabić ból. Dlatego wierzący i niewierzący zaczynają pić więcej alkoholu. Dlatego wierzący i wierzący i niewierzący oglądają pornografię. Dlatego wierzący i niewierzący uciekają w jedzenie. To dlatego wierzący i niewierzący uciekają w wir zakupów. To dlatego wierzący i niewierzący nurzają się w filmy na Netflixie, oglądają dniami i nocami. To dlatego wierzący i niewierzący idą w stronę pracoholizmu. Pracują ponad miarę, już nie mają na nic sił, ale trzeba pracować. To dlatego wierzący i niewierzący, którzy nie są związani w związkach małżeńskich, szukają kogoś, kto by ich naprawił. Jeśli jesteś kawalerem lub panną i szukasz kogoś, kto by miał cię naprawić, może się za chwilę okazać, że ta osoba cię nie naprawi, będziesz szukał następnej i następnej i następnej i następnej. Znacie takie przypadki? W najlepszym przypadku wszystkie te ucieczki, te na skróty, doprowadzają do chwilowej ulgi. W najlepszym wypadku. W najgorszym, albo później, kiedy się nadal szukamy i czynimy z tego nasz nawyk, przynoszą nam, wciągają coraz bardziej w rozpacz. Bo tam ratunku nie ma. Dlatego chcę dzisiaj wyraźnie powiedzieć, że dla człowieka jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Myślę, że my na sali wiemy, o kim jest mowa. Jest lepsza droga, lepszy sposób na ratunek dla twojej duszy, poranionej, pociętej, może krwawiącej, a może tak zabezpieczonej, że przez to, że otworzyłeś się na relacje z innymi i dostałeś raz po głowie, drugi raz po głowie, ja tak mam, my tak za nią mamy. Ktoś powiedział mi, to wy zawsze tak będziecie mieć. Otworzysz się, dostaniesz. No, taką mam konstrukcję, tak? Można, wiecie, zamknąć się zupełnie na wszystko po prostu. Już nigdy w życiu więcej nie otworzę się. Bo jest uleczenie dla naszych ran. Dla ran twojej i mojej duszy w Jezusie. Kiedy przynosisz swoje serce, swoją duszę do Boga Wszechmogącego. Bo On chce, żeby twoja dusza miała się dobrze. Udowodnić wam to? Psalm 147, werset 3 mówi: On uzdrawia poranionych na duszy. Nie alkohol, nie zakupy, nie kolejne związki. Bóg Wszechmogący uzdrawia poranionych na duszy. On opatruje ich rany. Chcesz opatrunku od Pana Boga na twoją ranę? Czasami to jest proces. Jeżeli opatrunek, to wiecie, to musi się trochę zagoić. Ale jest rozwiązanie dla ciebie i dla mnie. Tak, bo Pan Bóg jest architektem naszej duszy. On stworzył człowieka. Jeśli szukasz jakiegoś specjalisty, nie wiem, od serca, spraw, nie wiem, czy wątroby, nie, może Warszawa, może Szczecin, może jakiś największy specjalista, ale jeśli chodzi o duszę ludzką, to nie ma lepszego specjalisty niż ten, który ją stworzył. To jest najlepszy lekarz dla ludzkiej duszy, Jezus Chrystus. Najlepszym specjalistą i ekspertem w tej dziedzinie jest właśnie On. I może wkroczyć w te złamane, poranione, te krwawiące, te brudne rejony, gdzie sam nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Może wkroczyć w te rejony i je zacząć leczyć, doprowadzać do porządku. Potrzebne są do tego jednak dwa kroki. Pierwszy z nich polega na tym, tak jak w przypadku tej rany ręki, pamiętacie, należy sprawę nazwać po imieniu. I to jest twoja osobista odpowiedzialność między Bogiem a tobą. Czasami dobrze jest znaleźć kogoś, kto będzie cię wspierał. Może czasami trzeba powiedzieć komuś, ale to też musi być osoba godna zaufania. Jeżeli rzeczywiście problem istnieje, to po prostu nie bój się przyznawać do tego. To nie oznacza, że jesteś kimś gorszym. To oznacza może bardziej to, że jesteś po prostu prawdziwy, prawdziwa. A Bóg leczy poranionych na duszy. Więc pierwszy krok polega na tym, żeby sprawę nazwać po imieniu. Powiedzieć, na czym jest ten problem. Nie udawać przed sobą, nie zaprzeczać, bo jeżeli będziesz udawał i zaprzeczał, to ten proces powrotu do zdrowia może być albo opóźniony, albo zupełnie zatrzymany. Może być już, wiecie, za późno. Rzeczy, które w przeszłości się wydarzyły w twoim życiu, ty wiesz, o jakich rzeczach mówię, ja nie wiem, Pan Bóg wie. One nie muszą mieć wpływu na twoją teraźniejszość, twoją przyszłość. To, co cię zraniło w przeszłości, nie musi ciągle rzutować nad tobą jak cień. Nie musi rzutować na decyzje, które dzisiaj podejmujesz. Tak jak dałem wam przykład, to ja już przed nikim się nie otworzę w życiu. Bo co się otwieram, to dostaję. Nie może być tak, żeby słowa kiedyś powiedziane w twoim kierunku pozbawiały cię zwykłej nawet radości życia. Jezus przynosi życie w obfitości. On uzdrawia poranionych na duszy. To jest pierwszy krok. Jeśli coś jest, co wiesz, że potrzebuje tej naprawy, powrotu do funkcjonalności, pewnego rozwiązania lub, używając innego słownictwa, uwolnienia. My wiemy, co znaczy być uwolnionym od czegoś. Nagle po prostu problem nie istnieje. Drugi krok, i teraz bardzo was proszę o uważne słuchanie. Drugi krok oznacza przyjście do Boga. No ale to jest takie, co to znaczy przyjść do Boga? Znaczy, że co, stanę i co powiem? Panie Boże, no wiem, że jesteś, wiem, że jestem przed Tobą, jestem Twoim dzieckiem. Chodzi o przyjście do Boga z wiarą w sercu, że On może i chce Tobie pomóc w Twoim przypadku. Bo gdybyśmy zrobili teraz, wiecie, taki wykres tutaj, to byłoby 0, tam byłoby 10. I byśmy powiedzieli, czy, powiedzmy, tam jest 10 po prawej stronie, tak? Maksymalna skala. Skala od 0 do 10. Gdybyśmy powiedzieli my na tej sali dzisiaj, czy Pan Bóg może uleczyć ludzką duszę, w ilu przypadkach uważacie, że to jest prawdą? Sądzę, że to byłoby bardzo blisko, byśmy tutaj wszyscy byli. To jest bardzo blisko 10. Jak to mój kolega kiedyś powiedział, powszechnie wiadomo, że Pan Bóg jest wszechmogący. Drugie pytanie na tej samej skali. Kiedy przyniesiesz swój konkretny problem, czy uważasz, że tobie Pan Bóg z tym właśnie problemem może tobie pomóc? Pokaż, gdzie jesteś na skali od 0 do 10. Myślę, że dość często byłoby troszkę niżej. Średnia przynajmniej. Bo tak z nami jest. Pamiętacie, kiedy Kościół modlił się o Piotra? O to, żeby go Pan Bóg uwolnił z tych kajdan? I jak zapukał do bramy i przyszła ta, nie wiem kto to tam był, taka kobieta jakaś, nie, służąca, czy jakaś siostra przybiegła i powiedziała im, że Piotr jest u bramy. Oni się modlili o jego uwolnienie, tak? Że Pan go wyswobodził. Oni chyba jak, nie wiem, jakąś marę widziała, no trochę wiary by się przydało, tak? Że jednak Pan Bóg słucha tych modlitw, tak? My tak właśnie mamy czasami, nie? Dlatego Biblia mówi, że się byli czujni z dziękczynieniem. Ten drugi krok to jest właśnie przyjście do Pana Boga z wiarą, taką jaką masz dzisiaj. To, że jesteś, ja może teraz powiem banał, ale to, że dzisiaj na tej sali jesteś, to nie jest przypadek. Możesz przyjść do Boga, do Niego samego w wierze, z wiarą w to, że On chce i może Ci pomóc. Że jest dostępny dla Ciebie. Albo inaczej, że weźmie Ciebie tak jak tego człowieka głuchoniemego na bok, osobno, pomimo tego, że jesteśmy w grupie i jest w stanie westchnąć za Ciebie i uwolnić Cię, rozwiązać Cię. Tak jak rozwiązał język tamtego człowieka. Była pewna kobieta w Izraelu, znacie tą historię, od 12 lat czytamy, cierpiała na krwawienie. Wszyscy wiemy, co to znaczyło w tamtych czasach i dla Żydów, jeżeli kobieta przez 12 lat cierpiała krwawienie. Domyślacie się, o czym mówię, o jakim krwawieniu. To znaczy, że ona była po prostu nieczysta, tak? Wyobraźcie sobie 12 lat być nieczystą. Co jej do głowy przychodziło? Co ona sobie myślała, patrząc na ludzi? Może nie wszyscy mieszkańcy tego miasta wiedzieli, ale na pewno sąsiedzi, rodzina, tak? Nie wszyscy mają, wiecie, buzię na kłódki. A taka sytuacja bardzo trudna. Nie dość, że czytamy, że miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, czyli naprawdę zależało jej, no bo potrzebowała pomocy. Ona jeszcze ucierpiała i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej się jej pogorszyło. Czyli widzimy, zubożała kobieta zupełnie, tak? Wszystko, co miała, cały swój dobytek przekazała na konto czy na ręce lekarzy. Czasami tak jest z tymi kobiecymi sprawami, że lekarze strzelają tymi hormonami sobie, nie? Czytamy dalej. Gdy usłyszała wieści o Jezusie i czytamy dalej, podeszła w tłumie z tyłu. Zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie. Z czym albo z kim, wyobraźmy sobie, jakie uczucia w sobie ona miała, kiedy widziała tłum. Szła po warzywa na przykład, tak? Czy po ryby, nie wiem. Po co tam chodzili na te rynki, czy tam do sklepu. Kauflanda nie mieli, ale szła i nagle jakaś gromada ludzi. Co nas mogła myśleć? Na pewno, kto tam jest? Czy są tam ludzie, którzy, albo inaczej, na pewno ktoś wie o mojej sytuacji, mojej przepadłości. 12 lat czuć się odtrąconą społecznie. 12 lat nosić na sobie ten wzrok lub te uśmiechy pod nosem czasami. Ale to była bardzo zdesperowana kobieta. Tak jak powiedziałem, kiedy nas boli, to z jednej strony jest to bardzo dobry moment, żeby powiedzieć, o co nam chodzi. Żeby zawołać szczerze do Pana Boga. Ona podeszła w tłumie z tyłu. Powiedziała, trudno, idę. Wchodzę w ten tłum. Nieważne, czy mnie znają, czy mnie nie znają. Ja chcę do Jezusa. Posłyszała o Nim wieści, że On może jej pomóc. Zobaczcie, jakie miała nastawienie. Ona miała nastawienie, że nie tylko słyszała, że to jest Boży Syn, nie tylko słyszała, że to jest ktoś szczególny, pomazany przez Pana Boga, który nie tylko głosił Królestwo Boże, że ono nadeszło, nie tylko głosi Boże Słowo, ale również pomaga, uzdrawia ludzi. I ona powiedziała, idę tam. Z taką wiarą, jaką miała. A że miała taką wiarę, że pomyślała sobie, może powiedzieć, to miała dużą wiarę, tak? Bo nawet nie chciała z Jezusem porozmawiać. Wiecie, to różne rzeczy. A może właśnie miała małą wiarę. Może to, że powiedziała, że jak go dotknie, żeby on nie zauważył, może to jest mała wiara. Skąd wiesz, jaka jej wiara była? Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. Uzyskała od niego ratunek. Sądzę, patrząc na wasze piękne oblicza dzisiaj, że i biorąc pod uwagę rachunek prawdopodobieństwa, ale tak delikatnie rachunek, bo sądzę, że na tej sali dzisiaj jest parę osób, które cierpi. Których dusza cierpi. Dzisiaj mówię o lekarzu dusz, nie ciał. Dzisiaj mówię o lekarzu dusz. Być może to jest sprawa bardzo niedawna. Być może jeszcze twoje serce krwawi. Czujesz po prostu, że może jesteś na etapie szukania tylko, żeby jakąś ulgę, cokolwiek. A może to jest rana sprzed wielu, wielu lat. Z ranami to jest troszkę jak z nieprzebaczeniem, wiecie. To nie jest to samo być zranionym i nie mieć przebaczenia. To są zupełnie inne sprawy. Ale czasami, wiecie, jest tak, że ludzie tak nienawidzą drugiego człowieka, że ten dawno już leży na cmentarzu pochowany, a on jeszcze go nienawidzi. Przecież to jest nielogiczne. Być może już się nawet przyzwyczaiłeś do tego stanu twojej duszy, że w tym obszarze twoja dusza jest zraniona i to już tak będzie. To zawsze mi bolało to i to już pewnie do końca życia tak będę mieć. Chciałbym do tych osób powiedzieć, że niekoniecznie wcale musi tak być. Pan Bóg nie segreguje. Nie widać przynajmniej na kartach Bożego Słowa tego. Że jak jest świeża, to ci pomogę, a jak jest długotrwała, to radź sobie sam. To my, wiecie, w głowie mamy różne kategorie. Nie musi tak być, niekoniecznie. Nie jesteś dzisiaj tutaj przypadkiem. Może też być taka druga sytuacja, że ta rana jest naprawdę bardzo niedawna. Może wczoraj, albo dzisiaj dostałeś telefon. Albo przeżywasz coś bardzo, bardzo mocno. Do tych osób, które mają tą świeżą ranę jeszcze, zwracam się z apelem. Nie idźcie w stronę środków czy rozwiązań połowicznych. Nie idźcie w stronę pornografii, nie idźcie w stronę zakupoholizmu, nie idźcie w stronę objadania się, nie idźcie w stronę alkoholu, nie idźcie w stronę narkotyków, nie idźcie w stronę Netflixa dniami i nocami, nie idźcie w stronę pracy. Nie idźcie w stronę związków, które może kiedyś myślicie, że następne to na pewno mi pomoże. Bo stan wasz będzie się po prostu pogarszał. Jest opcja. Przyjdź do Jezusa w wierze. Dzisiaj. Z taką wiarą, jaką masz. Że On dzisiaj może pomóc. Dzisiaj. Albo może, pomoże od razu, tak jak w moim przypadku, w przypadku tego pastora Davida, który powiedział jedno zdanie, wierzę inspirowany z Ducha Bożego, które po prostu mnie rozłożyło na opadki z jednej strony, a z drugiej strony przyniosło mi natychmiastowe uwolnienie. A może zacznie się jakiś proces dla ciebie, ale trzymaj się wiarą. Jeden z pastorów powiedział kiedyś, nie z naszej denominacji, że lubi oglądać walki MMA. Wiecie, to jest taki dość krwawy sport. W klatce się tam biją, tak? Ale wyjaśnię za chwilę dlaczego. Dlatego, że przez trzy rundy taki zapaśnik, jak przy wojownik, jakbyśmy go nazwali, mogli nazwać, przez trzy rundy dostaje bęcki. Ale w czwartej rundzie potrafi jednym ciosem wygrać. Ja chciałem dzisiaj do was zaapelować, żebyście nie poddawali się. Nie ze względu na to, jacy my jesteśmy świetni, ale ze względu na to, że On uzdrawia poranionych na duszy. A jeśli nie masz jeszcze pewności, że On chce tego, bo czasami wiecie, my mówimy, że Pan Bóg chce. A skąd wiesz? No to ja wam przeczytam. Z 1 Piotra 5,7. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Czy wiesz, że Tobie Jezusowi, na Tobie Jezusowi zależy? Żeby Twoja dusza miała się dobrze. Nie dla samego, wiecie, fajnie mi, tylko jak Ciebie boli dusza, masz ranę na duszy, to jest niedobrze. Dla człowieka wierzącego naturalnym środowiskiem jest pokój z góry. Jemu zależy na tobie. Wierzysz w Jego słowo? 2 kroki. Bądź prawdziwy, realistyczny, realistyczna. Jeżeli jest problem, miej odwagę przyznać się do Niego przed samym Bogiem. Jeżeli potrzebujesz wsparcia od innych, myślę, że jesteśmy i w grupach domowych, mamy pastorów, mamy duszpasterzy, mamy starszych. Macie przecież swoich przyjaciół. Niech troszkę ta modlitwa wstawiennicza niech trwa. Nie odpuszczajmy. Tak jak ci wojownicy, wiecie. Pan Bóg nie poczuje się zmieszany, jeżeli mu o tym powiesz. On dawno o tym wie. Naprawdę pragnie twojej wolności. Aniu, mogę cię prosić, żebyś tak w tle, żeby delikatnie nasz komfort w modlitwie, bo czasami jest tak, że po cichu jak się modlimy, to my tak trochę nie potrafimy. Lepiej czasami nam coś głośniej powiedzieć, a żebyście czuli się w miarę, że tak powiem, komfortowo z tym mówieniem do Pana Boga w obecności nas. Ja mam taką propozycję. Ja pomodlę się za chwilę. Możesz ani zacząć grać już. A potem, żebyśmy mieli takie 4-5 minut, dosłownie, nie mniej, proszę was, z Panem Bogiem. Każdy sam miał czas z Nim. To jest najlepsze, co można spotkać. On może ciebie tutaj, na tej sali, dzisiaj, powiadam, nie jesteś przypadkiem, wziąć na bok, zrobić co trzeba, westchnąć i uwolnić ciebie. Panie, jesteśmy zgromadzeni jako Twój Kościół, Panie, jako Twoi naśladowcy. Wiedzę, że nasze serca, Panie, czyli nasze dusze, Panie Boże, bolą czasami. Pojawiają się różne zranienia na przestrzeni lat. Tak często trudno nam się przyznać do nich przed sobą i przed Tobą, a przed innymi to już w ogóle. Ale chcemy teraz spędzić te kilka minut, Panie, żeby z Tobą porozmawiać. Ty przecież wszystko dobrze wiesz. Panie, ufamy w Twoje słowo. że Ty rany na duszy, Panie, jesteś w stanie zaleczyć, położyć swój balsam. I Tobie na nas zależy, na każdym z nas, każdej siostrze, każdym bracie na tym miejscu. Chcemy spędzić teraz chwilę z Tobą, sam na sam. I przyjść do Ciebie z wiarą, taką jaką mamy, że w tej konkretnej sytuacji, Panie, jesteś w stanie i chcesz nam pomóc. Byśmy mogli mieć, Panie, lżejsze dusze i jeszcze bardziej Tobie służyć. Jeszcze bardziej Ciebie szukać, a nie gdzieś tam po bokach, Panie. Tam, gdzie nie ma ratunku, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu.